Moje drogie aniołki, dalszy ciąg naszych rozważań rekolekcyjnych. Przypominam, że w niedzielę była mowa o przebaczeniu, jest takie ważne w życiu, aczkolwiek jest bardzo trudną rzeczą. Ale kiedy się modlimy za kogoś trudnego dla nas i kiedy nie odpowiadamy złem za zło, odnosimy największe zwycięstwo, zwycięstwo nad sobą. I warto to zwycięstwo odnosić, bo wtedy człowiek jest po prostu szczęśliwszy, już nie mówiąc o tym, że jego układ nerwowy jest w lepszym stanie i wątroba także funkcjonuje dobrze, to jesteśmy po prostu wolniejsi i to jest bardzo ważne. Wczoraj mówiliśmy o pojednaniu, zwłaszcza w rodzinie, w życiu małżeńskim, na co zwracać uwagę, żeby drugi człowiek był dla mnie kimś, z kim idę do nieba, idę do Boga, żeby się nie niszczyć nawzajem, żeby być w życiu razem, nie obok siebie. Są to ważne rzeczy i niełatwe, ale trzeba się wysilać, trzeba po prostu wziąć odpowiedzialność za życie, nie tylko swoje, ale drugiego człowieka. Trzeba być odpowiedzialnym, trzeba zaufania, trzeba unikać zazdrości, kłamstwa, trzeba umieć podnosić na duchu to, co mówił ojciec Pio. I dzisiaj, no właśnie, powiemy sobie dobrze, skąd brać do tego siłę? Skąd brać do tego siłę? Siła jest z modlitwy. Siła płynie z modlitwy. Mawiał ojciec Pio tak. Wracajmy do modlitwy, bo modlitwa jest jedyną bronią, którą posiadamy. Modlitwa jest bramą, która otwiera Boże serce. To serce miłosierne. Dlatego ojciec Pio był człowiekiem, który się nieustannie modlił. Dziwił się, że tylu ludzi przybywa do San Giovanni Rotondo. On mówił, nie rozumiem tego zgiełku. Ja jestem tylko prostym zakonnikiem, który jedynie co potrafi, potrafi się modlić. Ja nic innego specjalnego nie potrafię. Jestem słabym narzędziem w ręku Boga. Bogu spodobało się przeze mnie działać. Ja nic nie potrafię, potrafię się modlić. To powtarzał święty ojciec Pio. To prawda, że był człowiekiem wielkiej modlitwy i modlitwa sprowadzała jego Boga na ziemię, ale to była, wiecie, modlitwa poparta ofiarą, bo ojciec Pio, kiedy się modlił, ofiarował swoje cierpienia za tych, którzy do niego przychodzą i to było źródło nawróceń, to było źródło przemiany ludzkiej. I ojciec Pio, uwierzcie mi, działa. To wielki mąż modlitwy, który pomaga ludziom, naprawdę pomaga. Warto się dlatego z nim zaprzyjaźnić. Przytoczę jeden prosty fakt z tamtego roku. Umówiłem się na wiosnę, że przyjadę do Warszawy, do parafii, nowo powstającej parafii Matki Bożej Pompejańskiej na Żeraniu. Powstaje taka piękna parafia. Proboszcz tej parafii powiedział do mnie, ojcze, musisz przywieźć nam ojca Pio tutaj, jego relikwie, bo przecież to jest krajan Matki Bożej z Pompejów. Tu jest jego miejsce, przy Matce Bożej Pompejańskiej. Umówiliśmy się na jesień, ale w czerwcu dzwoni ten proboszcz i mówi, ojcze, zrób wszystko, ale ty musisz przyjechać już za tydzień, przywieźć relikwie i musisz jeszcze ochrzcić Piotrusia. Mówię, musi to na Rusi, co prawda nazywam się Rusek, ale niestety nie muszę, bo mam zajęty czas. To oddaję słuchawkę, mówi. Podjęła słuchawkę kobieta, która mówi, ojcze, tak bardzo prosimy, żebyś przyjechał już za tydzień, bo chcemy, żebyś tu przywiózł relikwię, ale chcemy, żebyś ochrzcił nasze dzieciątko. To jest dzieciątko cudownie uzdrowione przez ojca Pio. Dlatego chcemy, żebyś jako duchowy brat ochrzcił to dziecko. Ojcze, moje dziecko urodziło się niewidome, mówi. Lekarze mi nie zostawili złudzeń. Powiedzieli, że synek pani nigdy nie będzie widział. Musi się pani z tym pogodzić. I ona mówi, otóż właśnie się nie pogodziłam. Błagałam, krzyczałam do ojca Pio, bo miała do niego nabożeństwo. Mówi, ojcze, pomóż mi. Mój syn musi widzieć, ja się z tym nie pogodzę. Jeśli trzeba, zabierz mnie wzrok. ale moje dziecko musi widzieć. Ja cię błagam. I natarczywie to robiłam, mówi. I ojciec Pio okazał się wielki, mówi. Piotruś przejrzał na oczy. Lekarze mówią, naprawdę jest to cud. Nie potrafimy tego wytłumaczyć. Rozumie ojciec, dlatego musi ojciec przyjechać. No i to mnie przekonało. Przesunąłem gdzieś tam teren, przyjechałem, ochrzciłem Piotrusia. Powstała tam bardzo duża grupa czcicieli ojca Pio. 100 osób przychodzi na spotkanie w tym zeświadczonym też mieście, jakim jest Warszawa, bo ojciec Pio daje takie znaki. I kiedy zrozumiem, że modlitwa ma wielką moc, to zrozumiemy, że jest to naturalna potrzeba nasza, żeby się modlić. Modlić się, żebyśmy po prostu wierzyli, bo wiara karmi się modlitwą. To prawda. Jeśli człowiek przestaje się modlić, jego wiara słabnie. Staje się jakąś tylko tradycją. A modlitwa jest nam potrzebna po co? Mówi ojciec Pio. Po to, żebyś spotkał Boga w swoim życiu, żebyś Go doświadczył, żebyś zapytany przez innego, kogoś obcego, dlaczego Ty wierzysz, dlaczego Ty chodzisz do kościoła, żebyś powiedział tak szczerze, chodzę, bo spotkałem Boga w moim życiu. To jest piękna odpowiedź. Kogoś, kto się modli, to znaczy, że spotkał Boga, bo Go szuka w modlitwie. Bo Go kiedyś już spotkaliśmy. I to jest bardzo ważne, moi drodzy. Modlitwa daje siłę do noszenia krzyża. Ojciec Pio mawiał, że gdyby nie modlitwa, on jednego dnia nie potrafiłby przeżyć z tym bólem, jakim były stygmaty, jaki mu sprawiały ból. Z tym niezrozumieniem, jakim się spotykał w wielu miejscach. Jego życie naprawdę nie było łatwe. I mówił dlatego, że modlitwa to jedyna broń, którą posiadamy, to brama, która otwiera Boże serce, to serce miłosierne dla nas. I ojciec Pio pokazuje nam pewne wskazówki, jak dobrze się modlić, bo modlitwa to nie klepanie pacierzy w cudzysłowie, prawda? Do tegośmy się przyzwyczaili, ktoś nam zarzuca, że klepiemy pacierz. Nie. Modlitwa to coś o wiele więcej, do której się trzeba przygotować, mówi ojciec Pio. Modlitwę dobrze przeżywasz, jeśli przygotowujesz swoje serce przez pokorę. Znowuż ta pokora, ale ona jest ważna. Popatrzcie, Jezus daje taki piękny obraz dwóch ludzi, którzy się modlą w świątyni. Jeden uczciwy, asceta, ofiarny. I chwali się przed Bogiem i nie jest wysłuchany. Wysłuchany jest ten celnik, bo przed Bogiem trzeba mieć pokorne serce, mówi ojciec Pio. Bo Bóg nadaje na falach pokory. Jeśli to rozumiemy, to wtedy Go spotykamy. Tak jak chcesz usłyszeć fale radiowe, musisz nastroić do odpowiedniego programu, żeby usłyszeć ten program, fale. Tak samo jest z naszym sercem. Jeśli nastroimy fale na pokorze, to spotkamy Boga, bo Bóg jest pokorny. Modlitwa to właśnie nie może być na pokaz. Modlitwa ma być wytrwała. Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie. Właśnie tak jak ta kobieta z Warszawy. Nieustanna modlitwa. I ojciec Pio oczywiście miał swoje modlitwy. Był człowiekiem też prostym. Modlił się do Matki Bożej. W ogóle był mistykiem, ojciec Pio. On rozmawiał z Matką Bożą od dziecka właściwie. Kiedyś matka usłyszała, że Piucio, tak na niego mówiła zdrobniale, że rozmawia z kimś w drugim pokoju na głos. Wchodzi i mówi, z kim ty, Piucio, rozmawiasz? Zaskoczony mówi, no ja mówię do naszej Matki Niebieskiej. Jak, ty ją słyszysz? No, a kto nie słyszy Matki Bożej, jeśli do niej mówi? Ojciec Pio był przekonany, że każdy słyszy Matkę Bożą, kiedy z nią rozmawia. I na ten dowód zapytał kiedyś brata Kamila, przybył brat Kamil, taki brat zakonny, po kweście do Pietrzyny, tam nie było braci, akurat rodzice byli w polu ojca Pio. Ojciec Pio jako chłopczyk zadał mu pytanie, słuchaj, bo ludzie mi nie chcą powiedzieć, czy naprawdę... Przecież ty musisz słyszeć Matkę Bożą, jak z nią rozmawiasz. Ten brat Kamil zaskoczony mówi, no nie słyszę, kto słyszy Matkę Bożą. A ojciec Pio mu nie uwierzył, no nie, no ty na pewno tak z pokory mówisz. Ty musisz ją słyszeć, wszyscy słyszą Matkę Bożą, kiedy do niej mówią. Miał takie dziecięce podejście do Matki Bożej, ale ulubioną modlitwą ojca Pio była modlitwa myślna, adoracji. Modlitwa medytacji. Zwykle budził się o godzinie 2 w nocy, spał 3-4 godziny. O 2:30 do 3 wstawał do chóru, szedł przed tabernakulum i tam przynajmniej 2 godziny medytował przed mszą świętą, którą odprawiał o godzinie 5 bardzo często. Tak mu nakazano, żeby nie było rozgłosu wobec niego. I ojciec Pio medytował i mówi, medytacja to jest prawdziwa rozmowa. Modlitwa tak naprawdę jest właściwą rozmową, ale żeby ona była rozmową, musisz mieć chwilę czasu, przygotować się, żebyś uświadomił sobie, przed kim ty jesteś, przed kim ty stajesz. To jest tak zwane zatrzymanie się, takie głębokie zatrzymanie, żebyś się nawet przeraził obecnością Pana Boga. Boże, wierzę, że ty tu naprawdę jesteś. Ojciec Pio mówił, gdybyśmy wszyscy uświadomili sobie tak do końca, że tutaj jest naprawdę wszechmogący Bóg, umarlibyśmy z zachwytu. Im głębsza ta jaźń, ta wyobraźnia, że jest tu naprawdę Bóg i to przeczucie, tym bardziej się modlisz. I nie wstydź się mówić tak jak święty Piotr, mówi ojciec Pio, Boże, wierzę, że jesteś i zaraz się mu niedowiarstwu, bo jeszcze ci nie dowierzał. Jestem słabym człowiekiem, przymnóż mi wiary. O to się warto modlić, żebym miał silną wiarę, bo to daje ogromną siłę do życia, moi kochani. I ojciec mi mówił, że jeśli masz taką chwilę, że uświadamiasz sobie, że tu jest Bóg, to jest błogosławiona chwila, bo spotkałeś się z Bogiem. I wtedy, mówi, wywiązuje się już rozmowa, ale właściwa rozmowa, czyli modlitwa, polega na tym, że ty nie mówisz, ale dajesz Bogu mówić. Ty słuchasz. I popatrz, gdy idziesz przed prezydenta, króla, papieża, co robisz? No zamieniasz się w słuch. On wszystko wie o tobie tak naprawdę. I trzeba powiedzieć jedno. Mów, Panie, bo sługa twój słucha. Ojciec Pio był takim słuchającym Bożym mężem. Słuchał Boga. I stąd jego bogactwo serca. Umiał potem udzielać mądrych rad. Był człowiekiem wielkiej mądrości. Bo umiał słuchać Boga. Bo istotnie, kiedy my milkniemy, Bóg słucha, ale trzeba mu dać czas, mówi ojciec Pio. Dlatego on miał te 2 godziny medytacji. Więc warto, popatrzcie, tu macie wystawiony Najświętszy Sakrament. Wspaniała sytuacja. Na chwilkę przyjść, 10 minut i tak naprawdę zanurzyć się w ciszy. Posłuchać, co Bóg chce ci powiedzieć. Oczywiście on ci nie powie tak jak człowiek. Pan Bóg przemawia inaczej. Przez poruszenia serca, przez jakieś natchnienia. Ale następuje podczas każdej modlitwy to napełnienie się Bogiem, taka wymiana, z której wychodzisz bogatszy. Nie wiesz nawet, nie wiedząc o tym, że tak jest. Ty możesz nie mieć tego świadomości, ale wychodzisz inny, mówi ojciec Pio. I to jest bardzo ważne, potrzebne nam, żeby ta modlitwa nasza nie była taka, jak modlitwa dziecka. Nauczyliśmy się tak modlić jako dzieci. No i mówimy, nie, no mamy dorastać. Mówi ojciec mi o prostu takie porównanie. No otrzymałeś ubranko do pierwszej komunii. No to jest ubranko, które już na ciebie nie pasuje, bo ty już jesteś dojrzały. Teraz już inne ubranko jest potrzebne dla ciebie. Bo w nim już wyglądasz śmiesznie. Nieraz rzeczywiście ludzie się przestają modlić, bo uważają, że no to... Ta modlitwa to takie krypanie paciorka, o której mówiłem jako mała dziewczynka, mówiłam, czy mówiłem jako mały chłopczyk. No właśnie, nie. Teraz to już ma być coś głębszego, nawet głęboka relacja. Więc modlitwa powinna ulegać rozwojowi, pogłębieniu. Przez to stajemy się także dojrzalsi w wierze. I taka modlitwa jest potrzebna. Tego ojciec Pio bardzo często uczył, moi kochani. I co jest ważne, modlitwa jest tlenem dla duszy, mówił ojciec Pio, bo modlitwa ci pomaga przezwyciężyć trudne sytuacje. I to jest prawda. To jest prawda, moi drodzy. Ja wam się przyznam chyba szczerze, że nie spotkałem w życiu bardziej kochającej się rodziny niż rodzina Zbyszka i Moniki w Krakowie. Jako młody kapłan chodziłem z Komunią Świętą do Moniki. Pani Monika była chora na stwardnienie rozsiane. Była przykra choroba. Ona już była w takim stanie, że ciężko jej było podnieść filiżankę herbaty do ust, bo wiecie, że wtedy mięśnie zanikają i człowiek traci władzę. Ale kiedy przyszedłem tam, modliliśmy się i zawsze była tam taka naprawdę Boża atmosfera. Widać, bo to nie da się tego uniknąć, to widać, że ci ludzie naprawdę się kochali. Był pewien szacunek jedno do drugiego, takt, taka delikatność, dobroć. Kiedyś zapytałem Zbyszka, słuchaj, dlaczego, skąd masz tyle siły, bo przecież musi ci być ciężko. Ona, żona jest tak chora, macie dwoje dzieci dorastające i no właśnie wszystko na twojej głowie. I skąd bierzecie tą siłę do tego, żebyście mieli taką piękną relację? Tak go kiedyś zapytałem. I on mówi, ojcze Romanie, mnie naprawdę nie jest ciężko, przysięgam ojcu, że ja uważam się za wielkiego szczęściarza, że mi dał takiego pięknego człowieka, pokazując na Monikę. Ona jest wielkim człowiekiem. Ona ma tyle taktu, tyle dobroci, ale dlatego, że ona się modli. Ona naprawdę jest człowiekiem modlitwy i ona nas zachęca do modlitwy i wszystko się jakoś układa. Te dziewczyny nasze, mówi, tak pięknie wychowane, wracają ze szkoły, wiedzą, że muszą się zająć domem, bo mama jest chora. I nie krzywdują sobie. Wiedzą, że to jest ich odpowiedzialność. Ona je tak wychowała. Ja wracam z pracy czasem zdenerwowany, bo jest różnie, wie ojciec, w pracy złość ludzka i tak dalej. Ona zawsze znajdzie takie słowa, że mnie naprawdę uspokoi. I to jest taki anioł nasz. Dlatego my się kochamy, bo ona jest takim wielkim aniołem dobroci. I mówi, szczerze ojcze, ja się nie modlę o to, żeby ona była zdrowa. Ja się już z tym pogodziłem, że tak musi być. A powiem ojcu tylko jedno, ja się modlę o jedno codziennie. Ja się modlę, żeby mi Bóg jak najdłużej ją zachował, żeby ona nie odeszła, bo bez niej moje życie byłoby puste. Tu się rozpłakał. I moi kochani, ta rodzina naprawdę żyła Bogiem. Na pozór przez sąsiadów widziana jako rodzina nieszczęśliwa, no bo żona chora tak bardzo. No ale jeśli jest modlitwa w tej rodzinie, to oni się czuli zjednoczeni razem. Nawet ta choroba żony ich jednoczyła. I to jest bardzo ważne. Modlitwa potrafi także przełamać różne inne trudne sytuacje. Inny przykład podam. Znowuż przykład ludzi, których kiedyś znałem. Byliśmy na łazie w Krakowie. Oni oczywiście byli niesamowicie zakochani w sobie. No i oczywiście założyli rodzinę, ale po 6 czy 7 latach przeżywali naprawdę bardzo, bardzo wielki kryzys. Przyszli na rozmowę, rozmawialiśmy, to była długa rozmowa, ze 3 godzinyśmy rozmawiali. No i było to trudne, ciągłe żale, wyrzuty, pretensje wzajemne. Ja byłem właśnie bezradny, jako taki młody kapłan, tak szczerze nie wiedziałem, co zrobić, żeby nie stanąć po stronie któregoś z nich. Nie wiedziałem tak naprawdę, co zrobić. I przyszło mi na myśl, słuchajcie, że tak bardzo się kochaliście, wstańmy, pomódlmy się, bo przecież się modliliście kiedyś i tak dalej. Musi być jakieś rozwiązanie. I zaczęliśmy się modlić. I w pewnym momencie mąż zrobił coś niesamowitego. Uklęknął przed żoną i mówi, ojcze, to było nam potrzebne. Mnie to było tak potrzebne, ta modlitwa. Mówi, Jasiu, bardzo chcę cię za jedno przeprosić i chcę ciebie też prosić o wybaczenie, żebyśmy jeszcze spróbowali na nowo. Wiesz, ja za co chcę cię przeprosić? Chcę cię przeprosić za to, że ja ciebie nie wziąłem jako krzyż mojego życia. Ty mnie też nie wzięłaś jako krzyż, a myśmy się stali w tym momencie dla siebie krzyżem, wiesz? Tak mi to przyszło na myśl teraz. I wiesz, przyszło mi na myśl to, co mówi Jezus. Kto idzie za mną, a nie bierze swojego krzyża, nie jest mnie godzien. Okażmy się godnymi Boga. Weźmy siebie, spróbujmy jako krzyż. może nam coś to da, zmieni w naszym życiu. Ona się oczywiście rzuciła mu na szyję, ucałowała go, rozpłakała się i tak się to skończyło. I po 20 kilku latach mogę powiedzieć, że są wspaniałym, dobrym, dojrzałym małżeństwem. Dlaczego? Dlatego, że zrozumieli, że w pewnym momencie drugi człowiek rzeczywiście staje się krzyżem. Ale jeśli się ludzie razem będą modlić i zrozumieją ten krzyż, to krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadanej. I to jest prawda. Te piękne, proste słowa tej pieśni wielkopostej mówią tyle treści, podają tyle treści, bo są prawdziwe. Modlitwa pomaga także znosić tego człowieka też jako krzyż. Oczywiście każdy musi, jak mówiliśmy wczoraj, pracować nad sobą, nad tym sękatym swoim charakterem, żeby być dla drugiego człowieka znośnym, żeby być łagodnym. To jest praca. Ale jeśli się ludzie modlą, mają naprawdę do tego siłę. Kończę, jestem w takiej półgórskiej wiosce, pięknej Tęczynie, gdzie mamy też strumyk piękny i tam pełno kamieni. Zawsze mnie to fascynowało, że tam te kamienie są takie pięknie obrobione, takie koliste, bez sękatych kantów jakichś i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że one płynąc z nurtem rzeki ocierają się o siebie i te sękate kanty po prostu znikają. Stają się takie gładkie, piękne. Właśnie tak jest w życiu chyba ludzkim, że trzeba ten sękaty charakter temperować przez wysiłek, przez modlitwę, bo to daje nam naprawdę wiele, wiele mocy i także daje wielką wiarę w to, że życie ma sens. Także trudne sytuacje mają sens, uczą nas pokory, ale uczą nas wołania do Boga. I tego Wam życzę, kochani, byście byli ludźmi takiej modlitwy. Amen.